Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności naszych serc i daj nam, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, jak również zrozumienie i poznanie, abyśmy mogli wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Bracie, przed kilku laty wraz z grupą młodzieży udałem się na rekolekcję do Ziemi Świętej. Kolejny raz wędrowaliśmy śladami Jezusa, ucząc się od Niego, jak wierzyć, jak kochać. Któregoś dnia naszego pobytu w Jerozolimie skierowaliśmy nasze kroki na górę Syjon, gdzie obok kościoła Zaśnięcia Matki Bożej weszliśmy do sali położonej na górze. Tam każdy znalazł sobie miejsce, czy na podłodze, czy na schodkach. I nie było żadnego kazania, żadnej konferencji. Nie było trzeba. To miejsce samo przemawia. To miejsce, które tak wiele widziało, a tak wiele słyszało. Bo to właśnie tam, w tej sali, w wielkoczwartkowy wieczór, Chrystus Panu stanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Trzy dni później właśnie w tej sali, wieczorem w dniu zmartwychwstania, ustanowił sakrament pojednania. Tam właśnie miała miejsce pierwsza w historii Kościoła nowenna do Ducha Świętego, który wstąpił na zebranych w dniu Pięćdziesiątnicy. Wieczernik. Sercu chrześcijanina miejsce tak bardzo bliskie. Kiedy tak w ciszy trwaliśmy, w moim sercu pojawiały się różne obrazy związane z tym miejscem, słowa, które Chrystus wypowiadał, ale ciągle wracało jedno zdanie, jakoś głęboko mnie poruszające. To słowa z ostatniej wieczerzy, które wypowiedział Jezus. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. Bóg wypowiada gorące pragnienie spotkania z człowiekiem na mszy świętej. Bogu tak gorąco na tym zależy, żeby z tobą ze mną spotkać się na mszy świętej. Słuchajcie, te słowa aż parzą. Bo Bogu tak gorąco na tym zależy, a tobie, mnie? Żeby mogło dojść do komunii. Komunio to zjednoczenie. To muszą dwie strony pragnąć. Bóg pragnie tego gorąco. Ty, ja. Powiedzieliśmy sobie już w tych dniach, że niestety tak wielu naszych braci, tak wiele naszych sióstr z lekkim sercem zaniedbuje nawet niedzielną mszę świętą. To znaczy, że nie zależy. Nie zależy im na tym spotkaniu z Bogiem. A szkoda. Wielka szkoda. I szczerze mówiąc, siostry, bracie, to jest mi nieraz wstyd. Wstyd wobec naszych braci i sióstr na wschodzie. Już wiele lat dane jest mi posługiwać wśród Polaków mieszkających na Litwie, na Ukrainie. Wielokrotnie głosząc rekolekcje czy misje w tamtych stronach, dane mi było i jest spotykać ludzi, którzy mają w sobie takie wielkie pragnienie bycia na mszy świętej i wiele potrafią poświęcić, by na tę mszę świętą przybyć. Pamiętam moje pierwsze rekolekcje, zawsze z miłą chęcią do nich wracam, na Wileńszczyźnie, w dwóch polskich parafiach obejmujących 25 większych wiosek, bo mniejszych proboszcz nie mógł się doliczyć. To już było dawno, w 97 roku, Wielki Tydzień. Po jednej ze mszy świętej podeszła do mnie taka staruszka, już tak dobrze po 80 bywa, Ta mnie dobrotliwie chwyciła pod rękę i mówi: ojczynka, a ojczynka, te kazania to tak bez kartki, a nie jak nasz Jelcyn z kartki. Nie wiedziałem, że taki podobny do Jelcyna wtedy byłem. A potem mówi: ojczynka, a teraz już mogę iść spokojnie do domu, bo msza święta była, bo komunię przyjęłam, bo kazania wysłuchałam. Ale jutro też przyjdę, bo to też msza święta będzie. Pytam: babuszka, daleko macie do domu? Nie, tylko 8 kilometrów. I poszła pieszo. Następnego dnia znów była. Nie zapomnę widoków ludzi, którzy przyjeżdżali furmankami, na wywrotkach zinów, z dozelowanymi często samochodami, czy przechodzili wiele kilometrów pieszo, bo msza święta będzie. Pamiętam, na jedną z wiosek przyjechał taki zdezolowany Moskwicz. Wysiadły cztery babcie. Ja pytała kierowca: to gdzie? No to Andrzej, to chodź. Za kierownicy wysiadł 8-letni chłopak. Mi się nogi ugięły. Pytam: babuszki, a wy strachu nie macie? Ojczynka, to nasz dobrodziej. On kieruje, a my się modlimy. Żeby tylko być na mszy święty. Żeby tylko być na mszy święty. Kilka lat temu, w styczniu, bo co roku w styczniu jeździłem na Ukrainę, miałem tę rekolekcję dla dziewczyn w jednym z klasztorów sióstr i było wtedy tylko minus 35 stopni. No ale dziewczyny chciały się przejść na spacer, no trzeba było iść z nimi. Było około 5 po południu, nagle pospolite ruszenie w tej wiosce, gdzie tam doszliśmy. Dzieci, młodzież, dorośli i tak jakby w jednym kierunku idąc po chodzie. Pytam: a wy gdzie? A do Krysowic. A co tam jest? Bo msza święta będzie. To by tylko 5 kilometrów. Żadna niedziela, żadne święto. Zwykły, powszedni dzień. Moi drodzy, ale ci ludzie wiedzą, co to znaczy zamknięte kościoły, brak kapłanów, brak możliwości bycia na mszy świętej. I oni to bardzo doceniają. I ja sobie wtedy myślę, czy my w Polsce nie mamy się za dobrze. Bo Bogu dzięki kościołom nam nie brakuje, kapłanów jeszcze też nie. I kiedy nam się tylko chce. Bóg zdany na chce, czy nie chce człowieka. A nas to tak niewiele kosztuje. Te pół godziny w tygodniu, godzina w niedzielę, a mi się nie chce. Kiedyś doświadczyłeś głodu Boga? Czy doświadczyłeś sobie kiedyś takiego pragnienia, że bardzo chciałeś być na mszy świętej, a nie mogłeś? Bo może parafrazując słowa Adama Mickiewicza: ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twoją w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Czy zatęskniłeś kiedyś za mszą świętą? Czy zatęskniłeś kiedyś za Bogiem w komunii świętej? To znaczy, czy On jest dla ciebie kimś ważnym, kimś drogim, kimś bliskim? A może to już tak spowszedniało? Tomasza Kempis w swoim wspaniałym dziełku zatytułowanym O naśladowaniu Chrystusa napisał: gdyby msza święta była odprawiana tylko w jednym miejscu na ziemi i tylko tam można byłoby przystąpić do komunii świętej, być na mszy świętej, jakie tam podążałyby wtedy pielgrzymki, by chociaż raz w życiu być na mszy świętej, by raz w życiu przyjąć Jezusa w komunii świętej. Czy doceniam to, iż Bóg jest na wyciągnięcie ręki? Czy ja to naprawdę doceniam, że On jest Emanuelem, Bogiem z nami, wśród nas i dla nas? Jak pisała święta siostra Faustyna, to aniołowie w niebie mogą nam zazdrościć dwóch rzeczy: Eucharystii i cierpienia, bo tego nie mają. Tego w niebie nie mają: Eucharystii i cierpienia. czym jest dla mnie Eucharystia, jak ją przeżywam, kim jest dla mnie Bóg w Komunii Świętej, w Najświętszym Sakramencie, jak często pozwalam Jemu zamieszkiwać w moim sercu. Pytania, na które warto dzisiaj poszukać odpowiedzi, siostry i bracie. Czy jest we mnie gorące pragnienie spotkania z Bogiem? Kiedyś na Górze Świętej Anny, kiedy byłem jeszcze duszpasterzem młodzieży, przeżywaliśmy rekolekcje zimowe, było ponad 400 młodych ludzi. Była taka trochę zabawna sytuacja, kiedy odbywaliśmy mszę świętą w Bazylice Świętej Anny i nadszedł moment Komunii Świętej, podeszliśmy do tabernakulum i okazało się, że brat zakrystianin zapomniał klucza położyć, a w czasie mszy gdzieś go wywiało. Młodzież podeszła już do balasek do komunii, a myśmy musieli powiedzieć, że Komunii Świętej nie będzie. Taki student, odruch bezwarunkowy, no jak nie będzie? No nie ma klucza. Prozaiczna rzecz. Młodzież wróciła do ławek, zakończyliśmy mszę świętą. Zeszliśmy do domu pielgrzyma, zorganizowaliśmy spotkanie w sali świętego Maksymiliana i pytamy, co czujesz? Co czujesz? Po pierwsze był ten student przy mikrofonie. No szok! To zawsze Pan Jezus był. Kiedy tylko chciałem do spowiedzi, do komunii, spoko. Ale po raz pierwszy poczułem takie pragnienie, żeby go przyjąć i nie mogłem. Inni młodzi ludzie mówili w podobny sposób. Wieczorem później było nabożeństwo w kaplicy domu pielgrzyma i każdy mógł przystąpić do Komunii Świętej. Klucz jest już włożony do zamka. A gdyby tak się teraz zamek zaciął, moi drodzy, w czasie tej mszy świętej? Proszę? Prorok? Nie. Cherubin. No właśnie, gdyby tak nie szło otworzyć tabernaklum i ojciec proboszcz by musiał powiedzieć, Komunii Świętej dzisiaj nie będzie. Co byś pomyślał? No zdarza się, no. Z uczciwej rzeczy martwy, trzeba zamek wymienić jakiś nowy, przyjdzie ktoś po mszy, naprawi konkretnie, jutro będzie. Siostro, bracie, czy poczułbyś jakiś brak? Czy poczułbyś jakiś brak? Czy przyszedłbyś nad tym do porządku dziennego? Czy tęsknię za Bogiem? Msza Święta jest najpiękniejszym spotkaniem, jakie człowiek może na ziemi przeżywać z Bogiem. Nie ma piękniejszego. Bez to spotkanie z Bogiem żywym, prawdziwym i rzeczywistym. Z Bogiem, który kieruje do nas podczas każdej mszy świętej swoje słowo i obdarza nas swoim ciałem i krwią. Jak przeżywa mszę świętą? Jak się do niej przygotowuję? Co na tę mszę świętą za sobą przynoszę? No właśnie, co przynoszę? Za chwilę kapłan wypowie te znane słowa. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Moją i waszą. Ofiarą kapłana jest biały kawałek chleba, kilka kropel wina i kropla wody. Ale widać, że jest to za mało, by mogła dokonać się Eucharystia. Że jest jeszcze potrzebna Twoja ofiara. Czy zobaczcie, co ofiarujesz Bogu podczas każdej mszy świętej? Co ofiarujesz Bogu podczas każdej mszy świętej? Z parafii chciano przeżyć rozbudowaną Eucharystię Wielki Czwartek. Ona trwała tylko 3 godziny. Tak nawiasem mówiąc, bo niektórzy to tam mają zarezerwowane godzina i nic dłużej. Jak jest minuta już dłużej, to ksiądz przedłuży. A z drugiej strony można 1,5 godziny bez przerwy siedzieć na meczu i patrzeć. Ale Panu Bogu to już ten czas liczymy. I podczas tej mszy świętej w tamtej parafii, kiedy był moment składania darów ofiarnych, ruszyła procesja spod chóru. Na początku szedł rolnik i niósł snop zboża. postawił go przed ołtarzem i mówi: Panie Boże, to jest owoc mojej pracy, ja moją pracę Ci dzisiaj ofiaruję. Następnie matka rodziny przyniosła żelazko. Położyła to żelazko na ołtarzu i mówi: Panie Boże, tym staram się służyć, pracować dla dobra mojej rodziny, ofiaruję Ci dzisiaj to z miłością. Kierowca autobusu przyniósł swoje prawo jazdy. Położył na ołtarzu i mówi: Panie Boże, to jest symbol mojej pracy, którą służę ludziom. Przyjmij ją, ofiaruję Tobie. Dziecko przyniosło dzienniczek ucznia, mówiąc, że to jest jego praca, nauka i stara się najlepiej uczyć i tę naukę Panu Bogu ofiaruje. Małżeństwo, które obchodziło złoty jubileusz, przyniosło bukiet czerwonych róż, dziękując za 50 lat miłości. Siostra zakonna przyniosła akt swojej profesji zakonnej, ślubów, które złożyła Bogu i które na ołtarzu podpisała. Na koniec chleb i wino. Podobno bardzo głęboko owi parafianie przeżyli tę mszę świętą. Siostro, bracie, gdybyś mógł dzisiaj podejść, co byś położył na tym ołtarzu? Może nie tyle, co byś położył, ale co położysz? Kiedy usłyszysz, aby moją i waszą ofiarę. Patena z tym białym chlebem, to jest opłatek. Ten sam, który wigilijny wieczór przy stołach łamiemy w naszych domach jako symbol miłości, pokoju, dobroci, przebaczenia. On jest symbolem tego wszystkiego, co nas jest piękne, dobre, wartościowe. I w tym białym kawałku chleba podczas każdej mszy świętej, siostry, bracie, ty i ja mamy składać to, co w nas jest dobre, co w nas jest piękne, co w nas jest wartościowe. Nasze modlitwy, nasze prace, służbę, dobre słowa, gesty. Kielich. Kielich jest symbolem cierpienia. Jezus modlił się: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich goryczy. Ale nie jako ja chcę, ale jako Ty. I w tym kielichu podczas każdej mszy świętej Ty i ja mamy składać nasze cierpienia, nasze bóle, przeciwności, trudności, przeciwieństwa, a nawet nasze grzechy. Po co? Po co? Bo za chwilę Bóg przez kapłana przemienia chleb w swoje ciało, a wino w swoją krew. Przemienia też to, co ofiarujemy, to, co my składamy w darze. My tego jako kapłani nie rozumiemy do końca. To jest wielka tajemnica wiary. Ja dopiero jako kapłan, siostry i bracie, zrozumiałem ten znany wiersz księdza Twardowskiego, że własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam. Przed tym kapłaństwem w proch padam i przed tym kapłaństwem klękam. Tak, bo robię coś, czego do końca nie jestem w stanie pojąć. Tylko wiara pozwala stać przy tym ołtarzu i uwierz, nieraz jest trudno wstać z klęczek. Ale wierzę, wierzę. A potem, siostry, bracie, kiedy jesteś przemieniony mocą Boga, ja wtedy mogę do mojego czystego serca tego Boga przyjąć. Przyjąć Go w komunii świętej, a potem z błogosławieństwem iść i zanosić Go moim bliskim. Zanosić Go do mojego domu, do mojej codzienności. Dlatego nasi przodkowie uczyli nas, by pierwszymi słowami po powrocie z kościoła do domu to było: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus albo szczęść Boże. Bo Boga przynosimy. Jego błogosławieństwo. Ktoś, kto przyjął Boga do serca w komunii świętej, ten, siostry, bracie, nie będzie potrafił po wyjściu z kościoła od razu czegoś złego robić. Ten ktoś nie będzie potrafił od razu przeklinać, odmawiać, plotkować, oczerniać, bo Bóg mu na to nie pozwoli. Ten Bóg, którego przyjął do serca. Najwyżej, że ktoś przyjął tego kawałek opłatka. Bez wiary. Bez miłości. Wtedy miał rację jeden z wielkich filozofów, de Chardin, kiedy pisał, że chrześcijanie przeżywają nieraz taką duchową schizofrenię, rozdwojenie, że inni są w kościele, a inni na zewnątrz. Ktoś, kto żyje Eucharystią, ktoś, kto często karmi się Bogiem, ten ktoś doświadcza przemiany serca. Ten ktoś zaczyna inaczej, piękniej żyć. Jakieś dzieciaki opowiadały, że one wiedziały, kiedy ich mamusia w tygodniu była na mszy świętej. Otóż im tego nie mówiła. Ale one same widziały, że mama miała więcej cierpliwości do nich, była bardziej uśmiechnięta, bardziej spokojna, na taką pogodę ducha. Promieniowała. Promieniowała Eucharystią. Promieniowała Bogiem. Żyje inaczej człowiek, który ma świadomość, że idzie do codzienności z Bogiem, którego ma w sercu. W ostatnich latach bardzo głośno jest nazwisko Janne Bratt-Témoly. Myślę, że wszyscy o niej słyszeliśmy. Kobieta, która zmarła w 1962 roku, była lekarzem, miała dwie specjalizacje. I wraz z mężem w swoim małżeństwie doczekali się trójki dzieci. I kiedy miała lata 38, zrodziło się pragnienie czwartego dziecka, które pojawiło się pod jej sercem. Ale też okazało się, że ona sama jest ciężko chora. Nie chciała przyjmować lekarstw, bo jako lekarz wiedziała, że mogłoby zagrozić jej potomstwu. Bardzo cierpiała. Urodziła córeczkę zdrową, piękną, Janne Emanuele. I tydzień później śmierć matki. Przed jej trumną przeszło wielu ludzi, oddając cześć tej kobiecie i matce. Po pogrzebie mąż przeglądał rzeczy, które po niej zostały. Między innymi listy, które sobie wzajemnie pisali. On pracował w delegacji. Listy wydane zresztą w języku polskim jako listy do mojego męża. Przepiękna lektura dla narzeczonych, dla małżonków. I jedno z tych listów Janna napisała takie słowa. Jakżeż bym chciała Ciebie, Piotrze, całą duszą uszczęśliwić. Jakżeż bym chciała złożyć Ciebie w ofierze miłości dla szczęścia Twego i naszych dzieci. Jakżeż bym chciała uczynić z naszego domu wieczernik, w którym Chrystus umywał uczniom nogi, w którym Chrystus służył z miłością. Słowa i piękne życie. Ale Janna często uczestniczyła we mszy świętej także w tygodniu. Mimo pracy zawodowej, mimo troski o dom, o rodzinę. I tego Boga zanosiła do domu. Tam rzeczywiście starała się czynić wieczernik. Z miłością służyć swojej rodzinie. Z tą miłością, z której oddała życie za swoje dziecko. To było dla mnie wzruszające 7 lat temu, w marcu 2004 roku, kiedy włączyłem telewizor na modlitwę Anioł Pański i była końcówka mszy świętej kanonizacyjnej Janny Bratt-Témoly. I na końcu do komunii świętej do Jana Pawła II podszedł jej mąż i jej dzieci. Mąż i dzieci obecne na kanonizacji swojej żony i matki, świętej żony i świętej matki. Eucharystia czyni nas świętymi. Eucharystia pozwala nam inaczej, pięknie przeżywać codzienność. Daje nam wiele pokoju, wiele wewnętrznej wolności i prawdziwej radości życia. Dlatego chciałbym dzisiaj Tobie, siostry i bracia, i sobie też życzyć, by Eucharystia, mówił sługa Boży Jan Paweł II, była światłem naszych sumień, światłem, jak żyć, jak wierzyć, jak kochać. Niech ona będzie siłą do piękna przeżywania swojego życia. Tego Wam i sobie serca życzę. I pozwól, że zakończę to rozważanie kolejną modlitwą. Modlitwą naszego poety. Leopold Staff tak pięknie, tak życiowo, tak głęboko modli się do Boga. Niech tego wieczoru będzie to naszą wspólną modlitwą życia, Twoją i moją. Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy, a jesteś światłem w mej pomroczy, a jesteś śpiewem w mojej duszy. Wyszedłem szukać Ciebie o świcie i trwodze, nie znajdując myślałem, żem szedł drogą kłamną i znalazłem Cię, kiedym odwrócił się w drodze, albowiem przez całe życie krok w krok szedłeś za mną. Wędrowałem dzień cały pod cienia ciężarem, w chłodzie południe minął brotą końca, płonąć Tobą o zmierzchu mym czerwonym żarem, jako wieczorem narzekam o zachodzie słońca. Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy, a jesteś światłem w mej pomroczy, a jesteś śpiewem w mojej duszy. Życie me czy też śmierć nie wstrząsną światem, ważny li jestem przed Twoją litością w mej izbie, która jest Tobą bogata i gdzie ma radość, nie jest wesołością. I wiem to jedno, że gdy mnie ułożą na sen wieczysty żmudu mego pielgrzyma, na ten czas ujrzę wieczną światłość Bożą, zamkniętymi na wieki oczyma. Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy, a jesteś światłem w mej pomroczy, a jesteś śpiewem w mojej duszy. Panie, chociaż moje oczy Ciebie nie dostrzegają, moje uszy Ciebie nie słyszą, to jednak wiarą mojego serca Ciebie dostrzegam, Ciebie słyszę. Proszę, Ciebie, który jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie, przyjdź dzisiaj do mojego serca. Przyjdź ze swoją miłością, swoją dobrocią, swoim pokojem i napełnij mnie swoją łaską i błogosławieństwem. Amen. Poproszę teraz ojca proboszcza i ojca Zdzisława, by tutaj podeszli do ołtarza. I zapraszam Was, drodzy bracia, byście chcieli teraz odmówić przyrzeczenia, te, które w Dniu Święceń Kapłańskich składali się na ręce księdza biskupa. Dzisiaj chcę was prosić, byście to uczynili wobec tych, którym posługujecie, swoich parafian. Tak jak w dniu święceń wyraziliście gotowość przyjęcia święceń kapłańskich i wszystkich obowiązków, które z kapłaństwem są związane. Połóżmy więc prawą dłoń na ołtarzu, na którym sprawujemy najświętsze tajemnice. I pytam, czy chcesz odnowić przyrzeczenia złożone w dniu święceń wobec biskupa i świętego ludu Bożego?
Chcę.
Czy chcesz pobożnie i z wiarą odprawiać misteria Chrystusa na chwałę Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego zgodnie z tradycją Kościoła?
Chcę.
Czy chcesz pilnie i mądrze spełniać posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary?
Chcę.
Czy chcesz naśladować przykład Chrystusa, dobrego pasterza i nie szukając własnej korzyści, troszczyć się o zbawienie ludzi?
Chcę.
Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem i razem z Nim samego siebie poświęcać Bogu za zbawienie ludzi?
Chcę z Bożą pomocą.
Zwracam się do wszystkich tu obecnych i proszę was, módlcie się za waszych kapłanów. Niech Bóg hojnie udziela im swoich darów, aby jako wierni słudzy Chrystusa, najwyższego kapłana, prowadzili was do Niego, bo On jest źródłem zbawienia. Niech ta modlitwa wspomaga tych, którzy wam służą, by byli godnymi, wiernymi, świętymi szafarzami Bożych tajemnic. A wam, drodzy bracia, ojcze Bogdanie, ojcze Zdzisławie, pragnę życzyć sobie też jako kapłanowi, by to kapłaństwo było zawsze w naszym życiu służbą. Służbą, której uczymy się jak Chrystus, który umywał uczniom nogi, służył z miłością. Niech ta nasza służba będzie zawsze wyrazem naszej miłości do Boga i do człowieka. I niech daje nam tę prawdziwą radość i prawdziwe szczęście, byśmy kiedyś z rąk boskiego Zbawiciela mogli odebrać to, co zostało nam obiecane. Tego serca wam i sobie życzę.